do lasu. Audycja Rafała Regulskiego.
Dzień dobry Państwu. Kontynuujemy nasz spacer w okolicach Sierakowa. Przypomnę, uczestnikami wycieczki są dzieci z okolicy, które pod przewodnictwem Jana Kaczmarka, biologa z Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego, podziwiają krajobraz przyrodniczy. Na spacerze z dziećmi tematy, wątki zmieniają się jak w kalejdoskopie. Przewodnik dba o to, aby za długo nie zatrzymywać się na jednej sprawie. Panie Janku, rozumiem, że my już zeszliśmy dawno temu ze szlaku jabłoniowego, tak? Z alei jabłoniowej.
Tak, i wchodzimy w ścieżkę Jary koło Halina. Zaraz do Jarów będziemy dochodzili. A tu słuchajcie, tu mamy jeszcze jedną bardzo fajną roślinkę. Weź liść i go mocno rozetrzyj i powąchaj.
Mięta? Mięta taka jakby. Czosnek coś.
Jest czosnek?
Jest czosnek.
Okej, bardzo dobrze. Ta roślina jest właśnie czosnaczek pospolity. I jest bardzo pospolitą rośliną leśną, szczególnie w żyznych miejscach. I ma charakterystyczny zapach czosnku. Rzeczywiście można ją jeść i dawniej często używano liści czosnaczka jako przyprawa. U nas on jest pospolity, ale tak no, występuje wszędzie, ale nigdy nie masowo. Ale w Ameryce Północnej, gdzie trafił przypadkiem, gdzie ludzie go po prostu sprowadzili, jest właśnie gatunkiem inwazyjnym. Gatunek inwazyjny to jest takie zwierzę albo roślina, która trafia w nowe dla siebie miejsce, gdzie go wcześniej nie było i nagle okazuje się, że nic go tam nie zjada, bo nie ma naturalnych wrogów, zaczyna nagle bardzo, bardzo szybko się rozrastać. I tam w Ameryce z czosnaczkiem się walczy, bo on po prostu zarasta całe lasy, także na dnie lasu nie ma nic innego niż czosnaczek. Ale tutaj polecamy, jeżeli macie ochotę zjeść coś z lasu, to czosnaczek się do tego nadaje. I lecimy dalej. Na razie tu jest płasko, ale później ścieżka będzie bardzo wąska i bardzo stroma. Więc będziemy musieli iść gęsiego, jedno za drugim i pamiętajcie, żeby się trzymać teraz poręczy, bo jak ktoś spadnie, to oczywiście wyląduje niżej, bo tam zaraz otwiera się taka, no może nie przepaść, ale na pewno bardzo, bardzo głęboki jar. A to, co widzicie za nami, to jest zagajnik z akacji. A właściwie robini akacjowych to są drzewa, które przyjechały do nas z Ameryki. Tak samo jak myśmy czosnaczka sprzedali do Ameryki, to Ameryka, no, ludzie, którzy z Ameryki sprowadzali drzewa, sprowadzili do nas akację. Akacja jest drzewem, które bardzo późno dostaje liści. Widzicie, tu wszędzie już są ulistnione drzewa, tu mają bardzo mało. I akacja zmienia własności gleby, dlatego pod nią rośnie bardzo mało naszych roślin. Jak tutaj rosną właśnie głównie glistniki i nic innego. A teraz ustawiamy się gęsiego i idziemy zobaczyć przepaść. Słuchajcie, jesteśmy na skraju, to się nazywa rynna polodowcowa.
Czemu rynna?
Bo jest to bardzo długie i wąskie wgłębienie powierzchni ziemi, czyli właściwie ma kształt trochę jak rynny i tak samo jak rynną spływała tym woda. Pamiętacie, jak wam mówiłem o tych głazach, które tu przyniósł lodowiec? Wyobraźcie sobie, że jesteśmy tutaj te 12 tysięcy lat temu i nad nami jest kilometr lodu. Kilometr litego tego błękitnego lodu. Taki lodowiec, on się cały czas powolutku topi. Topi się od góry, ale też topi się od dołu. Tym bardziej, kiedy klimat się zmienił na trochę cieplejszy, to ono zaczęło się topić od dołu i pod lodem płynęły takie gigantyczne rzeki, które po prostu wyrywały ziemię i tak właśnie powstawały te rynny. I do dzisiaj większość tych jezior, które tu w okolicy są, one właśnie powstały w tych rynnach, w tych miejscach, gdzie spływała woda pod lądolodem. Tu to wcięcie jest tak głębokie, że tutaj u podnóża, jak widzicie, zawsze jest woda. Kilkanaście lat temu pojawiły się bobry. I zobaczcie, wiecie jak wygląda bóbr, nie? Wiecie? Bobry jest taką wielkiej, grubej myszy. Bobry mieszkają tam, ale bobry są w stanie wspiąć się tutaj wysoko. Jak sobie patrzycie, to te wszystkie malutkie drzewka są pościnane przez bobry. Czyli bóbr niby jest taki ślamazarny i ciężki, ale on potrafi przełoić prawie pionowo do góry całą tą ścianę, żeby dostać się do młodych drzewek.
Idziemy malowniczą ścieżką wysoko nad dnem jaru.
Idziemy stromo w dół, uważamy. Trzymajcie się barierek. Czy ktoś wie, co to jest jar?
Nie.
Jar to jest wąwóz.
Drzwi do lasu.
Ze ścieżki zawieszonej 20 metrów nad dnem jaru zeszliśmy w dół i teraz dołem tego jaru podążamy wąską ścieżką wśród bardzo bujnej roślinności.
Słyszycie taki bardzo głośny śpiew? On teraz umilkł oczywiście. Ten śpiew to jest śpiew strzyżyka. On jest bardzo głośny, ale to jest taki malutki ptaszek. Jeden z najmniejszych ptaków w Europie.
Uwiedziony trelem strzyżyka, Jan Kaczmarek opowiada dzieciom, że dla Celtów był to ptak magiczny. Ba, według legendy Celtowie uznali nawet strzyżyka za ptasiego króla przestworzy. A było to tak.
Historia była taka, że dawno, dawno temu orzeł rzucił wszystkim innym ptakom wyzwanie i powiedział, że on potrafi wylecieć najwyżej, więc jest królem ptaków. Strzyżyk usłyszał to i kiedy orzeł szykował się do lotu, żeby pokazać, jak wysoko potrafi się wznieść, schował się w jego piórach, bo strzyżyk jest taki malutki, że właściwie orzeł tego nie zauważył. Kiedy orzeł osiągnął maksymalny pułap, strzyżyk wyskoczył z jego piór, poleciał jeszcze metr wyżej i wygrał i został królem ptaków, bo przechytrzył orła.
I tak oto strzyżyk został świętym ptakiem druidów, czyli przedchrześcijańskich kapłanów celtyckich. Ptaszeków był nawet lekarzem białowłosego Fionna, wielkiego wodza Fenian, czyli elitarnej grupy wojowników. Nieprzypadkowo w Irlandii żywa była tradycja gonienia tego ptaka przez tak zwanych strzyżykowych chłopców, Wren Boys, w drugi dzień Bożego Narodzenia, a następnie obnoszenia tego ptaszka w procesji. Krainy Celtów wracamy na dno Jaru Halińskiego.
Strzyżyk właśnie najczęściej w takich wilgotnych lasach występuje. Jest bardzo malutki, brązowy, okrąglutki. Często możecie go zobaczyć tak, jak taka myszka myszkuje sobie i się chowa właśnie na ziemi. Bardzo lubi gniazdować w takich wykrotach, w korzeniach przewróconych drzew. Dobra, lecimy dalej. Zaraz miniemy ruiny młyna. To nie jest tylko tak, że jak jest jakieś miejsce przez człowieka urządzone, to ono już nigdy nie stanie się dzikie. Jak popatrzycie tutaj, to jeszcze myślę jakieś 150 lat temu tych drzew w ogóle nie było. Tu były stawy rybne, gdzie pewnie też na pewno były płykoszone groble, a tu w tym miejscu zamiast lasu stał młyn. I to co widzicie, to są ruiny dawnego młyna, nawet widać kanał, którym płynęła woda i nakręcała koło młyńskie. Teraz nie mamy młynów takich wodnych prawie w ogóle. Ziarno na mąkę się mieli głównie w młynach napędzanych benzyną czy ropą naftową, ewentualnie elektrycznie. Natomiast właśnie dawniej albo to się było wiatrakami napędzanymi wiatrem, albo właśnie młynami napędzanymi siłą płynącej wody. I teraz cały czas będziemy szli wzdłuż dawnej drogi, która do tego młyna i do tych stawów rybnych wiodła. No i tak naprawdę pewnie już około 100 lat, może trochę mniej, troszeczkę było nieużytkowane. Jak widzicie, wystarczy 50-100 lat, żeby przyroda powróciła i tu jest, jak na nasze wielkopolskie standardy, całkiem dziko.
I tym akcentem kończymy nasze spotkanie z lasem w okolicach Halina. Przewodnikiem był Jan Kaczmarek z Zespołu Parków Krajobrazowych, a uczestnikami dzieciaki z okolicznych miejscowości ze Stowarzyszenia Manowce.
No i teraz powolutku sobie będziemy znowu przez ten krajobraz rolniczy wracali do Halina i słuchali skowronków, które tutaj nad nami śpiewają.
Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam za tydzień o stałej porze. Do usłyszenia.
Drzwi do lasu.